Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, kłaniamy się nisko jak co tydzień. Bartosz Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
A dzisiaj gościem Sportowej Łomży jest Adrian Mleczek, były zawodnik m.in. UKS-u, teraz trener przygotowania motorycznego reprezentacji Polski do lat 16, właściciel ośrodka rozwoju sportowca, klub podnoszenia ciężarów.
Dzień dobry. Również. Dzień dobry.
Witam. Tak, czyli wszystko się zgadza, niczego nie pomyliłem. Na początek od razu mówię, zapraszamy do tego, aby do nas dzwonić. Podaję numery do studia 86 215 14 12 lub 86 215 14 14. Numery do naszego studia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Nadzieja, więc czekamy oczywiście na Wasze telefony. Chciałbym zacząć chronologicznie, bo już nieraz przy okazji tej audycji wspominaliśmy o tym, że było kilku naprawdę zdolnych chłopaków, jeżeli chodzi o UKS, którzy mieli jakiś tam potencjał i wierzono, że zrobił jakąś tam karierę piłkarską. I w tej grupie, w tym gronie byłeś między innymi ty, Adrian Mleczek i Patryk Szymański, bo wy byliście jesteście z tego samego rocznika. Więc co poszło nie tak?
Przede wszystkim dodałbym jeszcze z 6-7 chłopców, którzy tak naprawdę też mogli grać. No Patryk zagrał tam około 80 meczów w pierwszej lidze, ale czy wykorzystał swój potencjał? To uważam, że nie. Jakby jego potencjał był na tak wysoki, że dzisiaj mógłby być w Katarze. Tak ja uważam z perspektywy czasu.
No to mówimy o roczniku 9-3, tak?
9-3, tak.
Pamiętam, kiedyś było dostopowołanie do reprezentacji Polski amatorów do lat 23. Było coś takiego, jeszcze pamiętam, był taki mecz, nawet nie wiem, czy on nie był rozgrywany w Łomży. W każdym razie, że jakieś tam tematy reprezentacyjne były.
Myślę, że to bardziej była kadra województwa podlaskiego amatorów, bo takiej stricte reprezentacji Polski to nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego było.
Coś mi się tam kiedyś ubiło.
Między województwami.
A teraz w kontekście tego, co powiedział Bartek, jak ty oceniasz swój potencjał, może tak przewrotnie.
Tak, bo patrzymy na kluby, to był ŁKS, Wisła Szczuczyn, Narew Ostrołęka, Olimpia Zambrów.
A nie ukrywajmy, że myślę, że w naszym zgodnej opinii to jednak też miałeś spory potencjał i faktycznie to mogłoby się potoczyć naprawdę inaczej.
Pamiętam jeszcze, jak ja byłem młody, to się mówiło o Mleczek i Szymański. Dwóch takich naprawdę dobrych, zdolnych zawodników.
Potencjał był, ale nie było zdrówka przede wszystkim, to co jest najważniejsze. Jeżeli nie ma zdrówka, no to nie może być później szczęścia i czegokolwiek. No, po prostu w takich momentach newralgicznych zabrakło. Kontuzja dosyć szybko, to był chyba przedostatni sezon jako młodzieżowiec, a z takich lig najłatwiej się wybić właśnie jako dobry, solidny młodzieżowiec. No ja straciłem to. Później tak naprawdę po kontuzji z perspektywy czasu.
Jaka to była kontuzja?
Miałem zerwane więzadła
krzyżowe. Najgorzej.
Najgorzej.
Tak. Także w miarę szybko się uwinąłem z tym, tak, bo już po ponad 3 miesiącach byłem na boisku z powrotem. Wszystko było top, jeżeli chodzi o to, żeby wrócić do zdrowia, żeby ten organizm miał jak najlżej przyjąć przeszczep, się zregenerować. No ale jednak taka przerwa, brak odpowiedniego treningu siłowego, teraz to wiem na pewno z perspektywy. No i też po tej kontuzji, jak wróciłem, to od razu poszedłem do Zambrowa, do drugiej ligi i tam tak naprawdę za dużo nie nagrałem, więc pół roku straciłem kolejne.
Ile miałeś lat wtedy?
19.
20. A to nie mogłeś w ŁKS-ie grać, tylko poszedłeś do Olimpii Zambrów?
To wtedy te przewroty się zaczęły.
Aha, te wszystkie fikołki.
Tak, historyczne.
Tak, a z perspektywy czasu uważasz, że ty mogłeś zrobić więcej, pomijając kwestie zdrowotne, ale też może nawet to, jak kiedyś wyglądało szkolenie w ŁKS-ie?
Na pewno można było więcej wycisnąć. No, to, co widzę teraz, przede wszystkim trzeba, jak gdyby człowiek jest młody, jest nieświadomy, guzik wie.
I o piłce. A to po to są trenerzy, żeby was nakierować.
A jest przeświadczony, że wszystko wie.
Tak, dokładnie. I niektórzy są zamknięci, nawet widzę to na poziomie reprezentacji, że po prostu wydaje im się, że wszystko wiedzą. No ale tak jak ktoś ma kumatego przy sobie człowieka, nie wiem, ojca, który tam grał w piłkę, czy tam był przy sporcie, albo właśnie kumatego trenera, który w jakiś sposób tam dużo mu czasu poświęci, no to jest szansa. Czy wtedy ktoś był przy mnie taki kumaty? Na pewno były osoby, tak, trener Mroczkowski, ale też trenera Mroczkowskiego wtedy doświadczenie nie było tak duże jak dzisiaj.
I też kolejne pytanie, czy chciałeś go słuchać?
Wydaje mi się, że tak. Że ja byłem dosyć chłonny, jeżeli chodzi o to. Zawsze ten rozwój dla mnie był najistotniejszy. Dużo i ciężko trenowałem. Nawet bym powiedział, że hamulca nie miałem, więc to też mogło wpływać na te urazy, które się pojawiały.
To też może nie jest jakiś sposób to usprawiedliwienie, ale też czytając czasami jakieś tam biografie czy autobiografie dużych piłkarzy, można znaleźć jakieś takie odnośniki, że gdzieś tam zawodnik odniósł sukces, bo w którymś momencie, powiedzmy, miał odrobinę szczęścia, tak? Gdzieś tam były sytuacje, nie wiem, czy to było z Cristiano Ronaldo, że były jakieś testy i było dwóch zawodników i ktoś tam się stało, że wybrano jego, czy po prostu mu poświęcono więcej uwagi, więc też kwestia czasami potrzeba trochę szczęścia. I tak jak mówisz, wydaje się, że ta kontuzja w jakiś sposób no gdzieś tam przekreśliło twoje plany, można powiedzieć, tak? Zgadzasz się z tym?
Tak, 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 no ale tak samo, że tak powiem, później, już wysokim, jakbym 24 lata chyba miałem, zagrałem tak naprawdę sezon życia, tam w 22 meczach, tam chyba było z 18 bramek, 12 asyst i 3 kolejki przed końcem kolano skręciłem łokotka. I znowu z pół roku bujania się.
A zainteresowanie klubów było w tym czasie, kiedy miałeś ten...
Nie było zainteresowania stricte, tak? Nikt się nie odzywał, ale czułem się mega mocny wtedy. Bardzo mocny, że ligę, dwie można było śmiało wyżej iść. No to już i mentalnie byłem gotowy i fizycznie na to, no ale znowu zabrakło zdrówka.
I co wtedy sobie myśli młody zawodnik? Nie ma się ochoty skończyć z piłką nożną? No ja pamiętam taki super zawodnik Mateusz Ostaszewski z Jagiellonii, potem Borussia Dortmund, potem Widzew Łódź, tam się kopał po Jagiellonii, znowu Olimpia Zambrów i u niego podobno karierę przekreśliły właśnie kontuzje, że on postanowił już nie grać w piłkę, bo to nie miało sensu.
No wiesz, jak z Borussii Dortmund lądujesz w Zambrowie, to jest ogromna przepaść. No ja jak gdyby nie miałem tak takiej przepaści z Bundesligi do, tam była druga albo trzecia Podlaska Liga.
Tak, ale chodzi o kwestie zdrowotne. Czy po którejś już kontuzji nie miałeś tak, że no, może to nie jest dla mnie, tak, bo znowu to samo.
To znaczy nie. Zawsze no, tam chwilę może, że tak powiem, słabsza chwila przy urazie, a później trzeba było zakasać rękawy i jechać dalej, no po prostu podnosić się. Ale nie. Najgorzej to było po prostu, jak się trafiło w środowisko, gdzie było patologicznie, że tak powiem, czyli pensji nie było, nie było wody. W Ostrołęce, jak trenowałem, to na przykład był taki trener oszczędny, że zapalał tylko dwa słupy ze światłami po przekątnej i tak trenowaliśmy w półmroku. I mówię, trenerze, to my się zrzucimy, żeby zapalić kolejne dwa. Dobrze, to dzisiaj zapalimy. 4.
I była zrzutka później na światło?
Nie kasowali, ale po prostu no dużo śmiesznych historii i tak naprawdę no, daleko jesteśmy za Europą. No i niestety Europa nam odjeżdża.
Wspomniałeś o tym, że było kilku dobrych chłopaków, tak? W tych twoich rocznikach i później też było kilku zawodników z potencjałem. To co się stało, że oni nie grali nawet na poziomie no ekstra klasy, mówię jak to się mówi w żargonie piłkarskim, typowy dżemik, że nie było nawet, nie ma takiego typowego dżemika z Łomży w ekstraklasie.
No, niektórym umiejętności zabrakło, niektórym charakteru, niektórym zdrowia, innym pomocy jakiejś z zewnątrz, tak, bo nawet Rafał Boguski, no to tak jak był transfer z Łomży do Wisły Kraków, no to wiemy, że w Łomży był trener Engel Junior, w Wiśle trener Engel Senior, więc jakaś tam nić współpracy była, a to też jest ważne.
Ale on też nie był jakby tworem łomżyńskiego szkolenia, bo on bardzo późno przyszedł, tak naprawdę kilka sezonów i wypłynął na szerokie wody.
Jeżeli chodzi o twory łomżyńskiego szkolenia, to podejrzewam, że większość chłopców to były twory szkolenia podwórkowego. Po prostu dużo grali w piłkę, mieli trochę smykały, talentu, dużo aktywności różnych fizycznych, czyli tak naprawdę ogólnie patrząc podwórko. szkoliło takie dzieciaki. Zresztą Boniek, też prezes były PZPN, opowiadał o tym, że trening w klubie to był tylko tam jakiś mały dodatek.
Zwieńczenie trochę, tak? Tego, tak, co się grało.
Czyli ty jesteś przeciwnikiem tych wielkich akademii, jak mówisz teraz o podwórku?
Nie jestem przeciwnikiem. Jak gdyby akademię trzeba rozwijać, tak? Bo dzisiaj podwórka nie ma, umarło. Więc jak
zakaz gry w piłkę.
Tak, jest zakaz gry w piłkę na osiedlach. Jeżeli nie będzie wielkich akademii, no to nie będziemy mieli w ogóle zawodników. Ale mimo to, patrząc z perspektywy kilku lat, no to ci nasi reprezentanci dzisiejsi grają w bardzo dobrych klubach, tak, więc to nie jest jakiś tam przypadek, tak.
Też tutaj kilka razy mówiliśmy o tym, że nam się wydaje, że Łomża nie produkuje tak dobrych zawodników, jakich mogłaby produkować, ze względu na to, że gra po prostu w słabym województwie. A w waszym roczniku, jak byliście trampkarzami, juniorami, to było tym bardziej widoczne, bo wtedy nie było centralnych rozgrywek, to w ogóle tak naprawdę wasze mecze ograniczały się chyba tylko do województwa podlaskiego, które piłkarsko jest chyba najgorsze w Polsce.
No, albo drugi od końca w każdym razie. No.
Zgadza się, no. Wtedy była mocna Jagiellonia i Zambrów.
I tyle.
I tyle było. No i tak, tak naprawdę były te dwa mecze mocniejsze w rundzie. No i tak to wyglądało. Niestety nie mieliśmy tego szczęścia, żeby liznąć tego szczebla centralnego, tak jak dzisiaj są celiotki, ale też, no, tak jak zerkniecie w te celiotki U15, U17, to też są tam cztery takie akademie, gdzie leją resztę, tak mówiąc kolokwialnie, mocno. Dopiero później tam kolejne kilka akademii, no i reszta, więc też no, dużo, dużo pracy przed nami.
Ale się przyzwyczajasz do tego, że grasz z mocnym przeciwnikiem praktycznie co tydzień, a tutaj jak wy byliście, powiedzmy, tymi trampkarzami, juniorami, no to każdy mecz 10-0, tam 8-0, 5-0, przychodziła ta Jagiellonia, no i przychodziła porażka. Tak?
Ale w celiotkach też takie są wyniki.
Wyniki tak, ale przyzwyczaja się do tego, że podwyższa swoje umiejętności przez to, że grasz z tymi lepszymi zespołami, tak?
Nie, no zgadza się. Każde takie trudniejsze środowisko będzie więcej cię wymagało.
Łatwiej się też pokazać skautom, bo raczej prędzej przyjadą na mecz, nie wiem, ŁKS Legia, niż na mecz ŁKS Krawizna.
Wiesz, też kwestia też tego, że jakby grasz, no jakby nie patrzysz ze słabszymi piłkarsko zespołami, no to się uśredniasz tak w pewnym momencie. To też te środowisko od ciebie nie wymaga, nie wiadomo, jakiegoś zaangażowania. Dokładnie. Skoro wygrywasz 10-0, no to już ci nie zależy, żeby strzelić 2-3 bramki więcej, tak? Więc to też z tego wynika i no teraz właśnie tylko teraz kwestia, bo tak jak jesteś trenerem też w reprezentacji Polski U16 i widzisz, jak to wygląda w kontekście tych wielkich akademii, tak? I co decyduje twoim zdaniem o tym, że taki klub odnosi sukces, tak? Bo tu nie mówimy o akademiach Legii Warszawa na przykład, czy Lecha Poznań tylko, ale też o zespołach mniejszych, które nie są oczywistościami, że tak można powiedzieć, w skali seniorskiej piłki.
Trzeba jedną rzecz sobie ustalić. Wielkie akademie są na zachodzie.
No mówię w skali...
bardzo, tak. Dobre, bardzo ładne. No,
mówię w skali Polski oczywiście, jeśli chodzi o forum nasze krajowe oczywiście.
Są, tak, tylko tym kluczem jest selekcja, czyli tak naprawdę każdy już na poziomie 12-latka selekcjonuje najlepszych zawodników z danego województwa, miasta, później z Polski. Lech Poznań bardzo szybko ściąga. No i dlatego jak gdyby najwięcej ma wyprodukowanych piłkarzy, najwięcej pieniążków zarobionych ze sprzedaży, bo szybko to robią, bo niezłą opieką otaczają te dzieciaki. No i na tym po prostu zarabiają, rozwijają się.
Czyli kluczowy jest scouting, twoim zdaniem, tak?
Scouting i selekcja. Nawet Benfica Lizbona, zwróćcie uwagę, teraz bardzo dużo reprezentantów ma, wychowanków, i to właśnie poprzez selekcję. Jednym z ich filarów jest selekcja.
Jagiellonia to praktykuje od lat. Tutaj ja pamiętam, jak jeszcze w rozgrywkach młodzieżowych grałeś z Orłem Kolno i widziałeś jednego super chłopaka, to w następnym sezonie już patrzę, w Jagiellonii gra. I tak było bardzo, bardzo często, że oni bardzo szybko tych młodych zdolnych wyłapywali, czy to z Kolna, Zambrowa, z Dąbrowy Białostockiej i tak dalej.
No, Jagiellonia jako jedyny taki z czołowych lig seniorskich klub, no miała dużo łatwiej tutaj w tym województwie. Na Warmii i Mazurach jeszcze mocno selekcjonowała chłopców. No i tak naprawdę, żeby nie oni, no to większość by nie grała tak wyżej, albo, że tak powiem, nie byłaby blisko tego profesjonalnego poziomu. To też jest ważne, żeby w odpowiednim momencie zmienić środowisko.
A czy Łomża ma dobrych trenerów?
Czy ma dobrych? To już tak No bardzo mocno subiektywnie to można oceniać. Na pewno ma zaangażowanych, bo to, co widzę, no to po prostu poświęcają czas tym dzieciom, gdzie to wynagrodzenie jest bardzo mizerne, ale mimo wszystko każdy ma jakąś tam pasję w sobie, poświęca czas i to robi.
To zaangażowanych mamy, a dobrych?
No tak jak mówię, no to jest bardzo mocno subiektywne.
No
tak?
I o subiektywną opinię pytam.
Kilku jest bardzo dobrych trenerów.
Na przykład?
W Łomży? Na pewno trener Gałązka, trener Rydzewski, trener Staniurski, trener Parol, trener Makowski.
Tak, to trener Staniurski to mnie też urzekło, jak mówił, że on sam popełniał ileś tam lat temu błędy, tak, które dzisiaj widzi po prostu i stara się je eliminować. Powiedział na przykład o tym, że kiedyś sam robił trening tak jakby nakierunkowany na konkretne ćwiczenie i konkretne rozwiązanie. Trener mówi, masz zagrać w prawo, zawodnik gra w prawo. A teraz mówi, że robi się inaczej, że dajesz zawodnikowi opcję wyboru, co ma robić.
No, zgadza się, tylko że materiał się ludzki trochę zmienił. Czyli kiedyś zawodnik cały dzień podejmował jakieś decyzje i pójdę do szkoły, ucieknę, wkradnę się na jabłka, nie wkradnę, pobiję się z kimś, nie pobiję. Dzisiaj te dzieci to takie są, ja to nazywam cybermutanty. Siedzą w telefonie cały dzień, zawiozą ich do szkoły, posiedzą w szkole, odbiorą ze szkoły, zawiozą do domu, odrobią lekcje, posiedzą w telefonie, ewentualnie na jakieś zajęcia rodzic zawiezie, bo w 90% U 90% tych dzieci to jest tak, że rodzic wszędzie wozi, czyli oni nie muszą podejmować decyzji nawet, czy muszę wyjść wcześniej na autobus, czy nie. I są niekreatywni przez to.
A nawet jest teraz przecież dziennik elektroniczny. Przecież rodzic wszystko widzi, czy ty byłeś na lekcji, czy nie. A kiedyś takiej możliwości nie było, więc to też faktycznie ciekawa sprawa.
Na pewno dzieci były bardziej zaradne, bardziej kreatywne, odporne na stres.
Ale no ty, jak ty mówisz o tej decyzyjności, to też jakby nie możemy zapominać o tym, o fakcie, że za tę decyzyjnością idzie też odpowiedzialność, tak? Że jeśli podejmujemy decyzję, to bierzemy za nie odpowiedzialność i faktycznie to później się wszystko na boisko przekłada, tak? No bo mówimy bardzo często, że zawodnik ma sekundę albo i mniej na podjęcie decyzji. Tak naprawdę to wszystko też wynika z tego, jak żyje, tak? W jakim środowisku się obraca i to faktycznie wszystko
no
się przekłada.
No jak mama we wszystkim wyręczy, no to jak on ma decyzję podejmować?
I ty widzisz, że ciężko jest dzisiaj dogadać się po prostu z tymi młodymi ludźmi?
Już na takim poziomie 17, 18 lat, 19, gdzie oni już są, że tak powiedzmy, dorośli, no to już jest ciężko, tak? To już jest ogromna zmiana pokolenia, postrzegania świata. No ciężko, ciężko. Kwestia też, no, że tak powiem, ile czasu wcześniej współpracujesz z takim chłopcem, no. Czym później go dostaniesz, no to jest trudniej nawiązać, że tak powiem, nić współpracy, duże naleciałości, jakieś tam nawyki.
Też zdobyć zaufanie na pewno, tak?
To również.
To nam trener Hieronim Łada, którego pozdrawiam z tego miejsca, mówił, że, bo też nas trenował w młodzieżowcach, tam, w trampkarzach, w juniorach, mówi, no i ze sobą ma też wiele seniorskich zespołów i mówi, słuchajcie, wy to jeszcze byliście okej, okay, naprawdę, ale mówi, że ta młodzież, którą teraz prowadził, że to był najgorszy czas w jego wieloletniej, 50-letniej już karierze trenerskiej.
Pamiętajmy, że prowadził też Jagiellonię,
tak, dokładnie, jak to zawsze wspomina. Więc to też jest coś na rzeczy, że trener, który pracował i z seniorami, i z młodzieżą, naprawdę z różnymi pokoleniami, mówi, że ta młodzież dzisiejsza to najgorszy okres w jego karierze trenerskiej.
No, trzeba trenera pocieszyć, że będzie tylko gorzej.
Ta różnica się jest, tylko się pogłębia, więc też musimy być tego świadomi oczywiście.
Trenowałeś w młodzieżowym ŁKS-ie i już nie trenujesz od jakiegoś czasu. Skąd taka decyzja?
Problemy życiowe po prostu. Tak się zbiegły, że musiałem zrezygnować z pracy w klubie.
Jak patrzysz na to, jak funkcjonuje młodzieżowy ŁKS, to jak oceniasz ten projekt, ten klub, te szkolenie?
No nie mam je tam w klubie już ze 2 lata, może troszeczkę więcej. Ciężko tak się wypowiedzieć, ale jestem zdania, że wszędzie można podnieść standardy, podnieść jakość i wszędzie jest jakieś pole do poprawy.
Ja mam wrażenie, że młodzieżowe ŁKS w pewnym momencie poszedł fajnie do góry, wszystko zostało poukładane, ale od pewnego momentu to nie idzie w kierunku rozwoju.
Wiele jest czynników, które na to wpływają, tak naprawdę. To jak gdyby nie jest tylko wina klubu, ale też rodzice są dzisiaj obojętni bardzo mocno.
Ja słyszałem, że są aż za bardzo zaangażowani czasem.
To
kolejnego przewrotu w młodzieżowym UKS-ie i to jest gorsze.
To zależy od rocznika. Tak jak ja pracowałem w roczniku 2004, no to tam miałem grono rodziców, którzy bardzo byli pomocni, wspierali i nie mogę złego słowa powiedzieć. Ale z czego to wynikało? Nie, tak naprawdę. Może na takich ludzi trafiłem, może też przez to, że ja bardzo pracowity byłem, to i oni w ten sposób pracowali, pomagali. No ale w wielu rocznikach wiem, że tam jest totalna obojętność, tak? Przywożą dzieciaka, wypuszczają z auta, leć pobiegaj, przyjeżdżają po niego, wsiada i to tak.
To jeszcze jak ja sędziowałem w tamtym sezonie mecze, to nie, chyba młodzieżowy, ten grupa młodzika, gdzie rodzice przychodzili z bębnem, przychodziło chyba tam z 20 czy 25 rodziców i faktycznie autentycznie dopingowali swoje dzieci. I czy twoim zdaniem to ma bardzo duże znaczenie dla tych zawodników, czy to jednak jakby jest taki dodatek do tej całej atmosfery?
A może im przeszkadza?
Myślę, że jakbyśmy przeanalizowali całą grupę zawodników, to na każdego inaczej to oddziałuje. No.
Ale generalnie też o takie zaangażowanie rodziców ci chodzi, tak? Dobrze rozumiem?
No może nie do końca o takie. No,
bardziej
nie
chyba co w klubie słychać.
Bardziej organizację, tak? Pomóc znaleźć sponsorów na sprzęt, znaleźć środki na wyjazdy. No przeróżna taka pomoc ogólna przy klubie, no, że tak powiem, czy tam przy roczniku. Często w takich grupach, tak jak mówicie, takich aż nadto może zaangażowanych, no to tam też większość to jest rodziców trenerów, którzy tam wydaje im się, że wszystko wiedzą. No,
no właśnie, i czy ty mierzyłeś się z komitetem oszalałych rodziców? Tam, panie Jacku, spokojnie, proszę nie krzyczeć, uspokajałeś.
To znaczy na pewno jacyś tam rodzice się odklejali delikatnie, ale tak naprawdę patrząc przez pryzmat rocznika 2-4, to tam wariatów to dwóch było przez całą, że tak powiem, przygodę z tym rocznikiem. No, był jeden rodzic, co miał trzech synów i mówi, że chociaż jeden musi grać w ekstraklasie. No i z tego, co wiem, tak dojeżdżał te dzieciaki i wyganiał ich na dwór z domu, idźcie w piłkę grać, żonglować kazał im, bo kiedyś on tam gdzieś tam w Stanach pracował z kimś, co grał w piłkę i mu powiedział, takiego były argumenty i tak ganiał tych chłopaków, że cała trójka zrezygnowała. Nie grają.
No właśnie, więc ten gdzieś środek ciężko jest znaleźć, tak? Bo z jednej strony fajnie, jak ci rodzic pomaga, a z drugiej musisz tego rodzica trochę stopować, żeby swoich ambicji nie przenosił na dziecko. No.
Mądrze trzeba stymulować.
Tak, chociaż Andrea Gassi, tenisista, mówił, że ojciec tak samo na dwór i miał odbijać ileś tam set razy piłką do tenisa o drzwi do garażu chyba, czy ojciec mu nawet taką maszynę skleił, która te piłki mu odbijała i musiał odbijać i przez to ten sport znienawidził. Więc i
tak
takie
to w jego pracy po prostu i tyle.
No dokładnie. No,
pewnie i takie z perspektywy czasu, dziękuję ojcu.
Dokładnie. A twoim zdaniem, w jakim kierunku powinien iść młodzieżowy UKS?
W jakim kierunku?
Bo jesteś trenerem motorycznym w kadrze U16, więc masz do czynienia z profesjonalizacją tego wszystkiego, więc trochę możesz powiedzieć.
Nawet na szczeblu młodzieżowym, jakby nie patrzeć.
Tak,
tak, tylko że no, wszędzie są jakieś tam ograniczenia finansowe. Na pewno uważam, w takich ośrodkach to nie da się nic zbudować bez klas sportowych.
I to się bardzo często przewija w kontekście różnych sportów.
Tak, już rozmawialiśmy i o tenisie, i o piłce nożnej, i o piłce ręcznej. Faktycznie wszyscy, jak jeden mąż, mówi o konieczności tworzenia jakby takiego tak cyklu, czy ścieżki rozwoju zawodnika od przedszkola aż do studiów.
Tak jest. No inaczej nic. To w Łomży zawsze są ograniczenia finansowe, nawet jeżeli chodzi o sport seniorski. Więc jak gdyby nie ma co fantazjować, liczyć na to, że ktoś ci z nieba coś da, tylko trzeba to od dołu poukładać, przypilnować, narobić błędów, wyciągnąć wnioski i za ileś tam lat, 10, 15, coś fajnego sam byś wyprodukował, że tak powiem, brzydko, i miał to na lata. No ale no to tak jak mówię, no trzeba selekcję, szybko selekcji dokonać, stworzyć fajne środowisko, zarazić dzieci pasją, uświadamiać rodziców, czego nie powinni robić, albo w jaki sposób powinni coachować, Sam mam teraz taką grupkę 3-5 lat dzieci. Pod względem motorycznym tutaj mocno pracujemy, motoryka, rehabilitacja, praca nad ciałem. I mam jednego rodzica, który gra w piłkę na poziomie 4. ligi. I kurde, tak jak słucham, jak on rozmawia z synem po zajęciach, no to ja normalnie rosnę. Po prostu ojciec słucha, co my wpajamy tym dzieciakom i od razu jest przypomnienie dziecku tego.
Aha.
Pyta go.
Czyli jest trochę twoim przedłużeniem po prostu, tak naprawdę.
Tak,
już
tak.
Już mu coachuję.
Także i coachuję w bardzo fajny sposób i dzieciak tak się rozwija, że jestem w ciężkim szoku.
Ale to jest zawodnik UKS-u, czy inny czwartyligowy
tak,
drużyny?
Tak.
Jaki?
Ze Śniadowa. Daniel Wysocki, bramkarz.
No. Aha. No to widzicie tutaj, słuchacze z Łomży, należy zmienić podejście i być przedłużeniem trenera. Bo często jest tak, że jednak każdemu się wydaje, że pozjadł wszystkie rozumy, bo obejrzał 3 mecze. My na przykład.
No 4, no.
No 4.
Nie, ale faktycznie tutaj Adrian ma rację, bo w sytuacji, kiedy trener mówi jedno, a rodzic drugie, no to dziecko, które ma, nie wiem, 5, 6, 7, 8 lat, czuje się zagubione, bo nie wiadomo, kogo ma słuchać, tak? Kto jest dla niego wtedy tym sportowym autorytetem, jakby nie patrzeć.
Tak, no ale na przykład nawet praca domowa, tak? My wpajamy już tam tym dzieciom, żeby w domu coś tam robili, zadajemy i tylko się pytam, czy robili. Nie.
No właśnie. A w tym momencie...
Dzieci oczywiście powiedzą, tak, że robiły, ale rodzic już mówi, że nie. No i jak gdyby kluczem uważam jest, żeby od małego jednak zakorzenić to pracę indywidualną, żeby ten dzieciak wiedział, że musi sam dodatkowo pracować, żeby być lepszym. No.
A w tym momencie ktoś w favelach w Rio de Janeiro 20 godzin odbija piłkę od ściany, prawda?
Tak jest.
I to jest ta różnica. A też mówimy o tym, że trener mówi jedno i warto tego trenera słuchać, ale jest kilka sytuacji, które są zastanawiające. Na przykład ja słyszałem o takich szamanach młodzieżowym UKS-ie, którzy na urazy zalecali na przykład okłady z moczu. Więc co w takiej sytuacji zrobić? Słuchacie tego trenera, czy nie?
To znaczy, to już uważam, że to jest indywidualnie bardzo mocno.
Fizjoterapeutę tutaj zaznaczę.
Jeżeli to działa, ktoś tak zalecił i na danej osobie to zadziałało, tak, opuchlizna zeszła, jest lepiej, no to czemu nie? Jeżeli coś jest głupie, a działa...
To nie jest głupie.
To nie jest głupie, tak.
I tyle. Dobrze, prowadzisz ośrodek rozwoju sportowca. Przyjmujesz tam tylko dzieci, tylko przygotowujesz pod konkretną dyscyplinę, czy może przyjść do ciebie każdy?
Tak naprawdę może przyjść każdy, tak. Jeżeli chodzi, to czym się zajmuję, to jest przygotowanie motoryczne, czyli praca nad ciałem, usprawnianie, budowanie takiego atletyzmu, bo każdy sportowiec, żeby osiągnąć maksimum potencjału, jaki w nim drzemie, to musi być atletą. Atletą. Przypomnę wam Johnego Arteagę. W Łomży był w 4. lidze, gdzie nie grał, ale był takim atletą. To był przykład takiego właśnie atlety, że on, byś powiedział, że on mógł być bokserem, po prostu ogólnie sportowcem. No i tam po 2 latach, gdzie w Łomży w 4. lidze nie grał, po 2 latach w MLS z Thierry Maurim był w jednej drużynie.
Tak, no właśnie pamiętam, że...
Także jak gdyby ten atletyzm też pozwala nam być zdrowszym, wytrzymalszym i tak naprawdę... Jeżeli chodzi o sportowców, no to jestem w stanie się zająć każdą dyscypliną sportową. 70% to tak naprawdę jest praca w każdym sporcie taka sama. 20% to jest kwestia ciała, kto jakie ma deficyty, a 10% to jest specyfika dyscypliny sportowej. I teraz kwestia po prostu takiej analizy, analitycznie bardzo mocno do tego trzeba podejść i rozwijać takich zawodników.
A to najpierw, rozumiem, oceniasz, patrzysz, czego brakuje, co należy poprawić,
tak,
i wtedy układasz plan.
Dokładnie. Najpierw testy funkcjonalne, patrzymy, co nie działa, albo co słabo działa, co jest słabym ogniwem, bo zawsze jak się wysypie, to słabe ogniwo. No i tak programujemy trening siłowy, żeby to usprawnić, wzmocnić, naprawić.
To bardzo systemowo wszystko, tak? Jest rozgrywane. I w którym momencie podejmujesz decyzję, czy podejmuje się decyzję, do jakiej dyscypliny ktoś jest predysponowany?
To znaczy, tak, to co robimy, to w taki sposób, jak teraz pracujemy, to pracujemy już z osobami, że tak powiem, kształtowanymi w jakiś tam sposób. Jeżeli chodzi o dzieci, to tak naprawdę to jest taka sprawność ogólna, trening siłowy poprzez zabawę, a tak naprawdę znalezienie dyscypliny później tym dzieciom, bo taki nasz cel jest, żeby później po prostu pchać w jakąś dyscyplinę, gdzie będą w stanie być...
No wykorzystać swój potencjał tak naprawdę.
Model mistrza pod daną dyscyplinę. No to po prostu to wyjdzie w praniu, krótko mówiąc. Nie ma co tutaj fantazjować, że mamy już tam złoty środek, tak? No bo może być tak, że dzieciak będzie, nie wiem, modelem mistrza w K1, a on będzie kochał grać w piłkę nożną. I co, zmusisz go? Nie zmusisz go w żaden sposób. Więc wiesz, to też musi być te szczęście, tak, z uprawiania sportu. No ale jeżeli dziecko będzie sprawne, silne, no to patrząc jak to idzie na dno ta sprawność młodzieży, no to dużo łatwiej będzie miał.
No właśnie, to jest też moje pytanie. Jak masz powiedzmy 15-latka, 14-latka, skaj śniadowo, nie wiem, z ruchu wysokiego, z ŁKS-u i widzisz, że przychodzi taki chłopak, który teoretycznie uprawia dużo sportu, on nie potrafi zrobić przewrotu w przód?
No, tak, no, są tacy. Dlatego u nas 3-latkowie już robią przewroty i pomału... Też i salta wprowadzamy.
No to nie odnosisz trochę wrażenia, że
chłopiec
to jest...
ma na przykład 4 lata i robi salta już.
No, pomagamy im przy tym po prostu, żeby i ten mental kształtować, żeby tam nie było żadnych ograniczeń, ale i jeżeli chodzi o koordynację, o sprawność, to wszystko wpływa. No, czym mamy bogatszy wachlarz umiejętności ruchowych, tym jesteśmy lepsi. No.
To rodzic przywozi swoje dziecko i mówi, proszę zrobić z niego mistrza.
W czymkolwiek, tak.
W czymkolwiek, ile by był mistrzem i zarabiał duże pieniądze.
To odpowiadam nierealne.
A tu nie odnosisz trochę wrażenia, że to jest jakby trochę odwrócony model tego, co dzieje się powiedzmy w piłce nożnej czy w młodzieżowym ŁKS-ie, gdzie ktoś przychodzi i od razu zakłada, że chce trenować piłkę nożną, czy chce zostać piłkarzem i dopiero do tego próbuje dojść. A u ciebie jest odwrotnie. Najpierw kształtujesz wszystko, a na końcu decydujesz, co będzie robił tak naprawdę? I czy te dzieci twoim zdaniem jakby są świadome, decyduje się na taką ścieżkę rozwoju, czy jednak to też nie do końca jest jakby coś, co
nie,
potrafią
to,
pojąć?
To jest na takiej zasadzie, to głównie rodzic, tak? Gdzieś zawozi te dzieci, tak? Widzi, że już dziecko robi się zgniłe od siedzenia w domu, no dobra, no to trzeba gdzieś go posłać na jakieś zajęcia, no i wtedy coś tam szuka. No piłka nożna, sport narodowy, więc wiadomo, że najwięcej dzieci będzie szło w piłkę nożną. No i co? Idzie ten dzieciak na trening i się rusza. No to się rusza, no i tyle. To jest grassroots, tak? A sport mocno amatorski dla dzieci, więc no tak to wygląda.
A czy my możemy przyjść? Sebastianem na przykład?
Chciałem się spytać czegoś.
Ale że do mnie na zajęcia?
Tak.
No oczywiście, tylko gdyby te zajęcia, które prowadzimy z dziećmi...
Nie, jest właśnie, nie chciałem, że nie z trzylatkami.
Nie, chodzi mi ogólnie już do twojego ośrodka, tak?
Tak. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to mamy sekcję podnoszenia ciężarów. I to działa też na podobnej zasadzie. Jesteśmy klubem, który jest w szeregach Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. I to działa na takiej samej zasadzie po prostu. Robimy testy funkcjonalne, sprawdzamy co, jak działa, co nie działa i programujemy trening siłowy, żeby was wzmocnić.
A czy kobiety też przychodzą?
Też przychodzą kobiety i jeżeli chodzi o kobiety, to jeszcze właśnie ruszamy z grupą od stycznia właśnie treningu siłowego dla kobiet, które... co ten trening ma dać. Trening siłowy ogólnie w naszym kraju jest bardzo słabo rozpromowany, a tak naprawdę niesie on bardzo wiele korzyści. Reguluje gospodarkę hormonalną, gdzie wiemy, że bardzo dużo kobiet ma z tym problemy. Mentalnie wpływa bardzo pozytywnie. Czym jesteśmy silniejsi, lepiej się czujemy, tym jesteśmy w stanie więcej znieść.
To i zawodowo też pomaga w każdym razie, tak?
Dokładnie. Wzmacnia ścięgna, więzadła. Jeżeli nawet chodzi, patrząc przez sport, dwuboiści olimpijscy, w Stanach Zjednoczonych robiono badania, to oni mają o 4 razy grubsze więzadła i ścięgna niż zwykli ludzie. Po prostu ciało się adoptuje.
A to ja miałem właśnie taką sytuację, jak byłem na prześwietleniu nogi, bo nogę sobie skręciłem. No i właśnie słyszę, jak mówią, że przede mną był człowiek, potem ja przeszedłem i słyszę, jak lekarze powiedzieli, że o, widać, że uprawia sport. Że gdzieś tam od razu zauważyli tą różnicę, że człowiek ten sport uprawia.
Tak, tak, bo zawsze ten sportowiec ma więcej masy mięśniowej, a masa mięśniowa nasza, no to jest nasza zbroja. Także trzeba się ruszać, trzeba trenować. jeżeli chcemy być zdrowi. Wiemy już, że tak naprawdę procesy starzenia się ciała, organizmu zaczynają się w wieku 25 lat. I tak naprawdę to, co co zbudujesz do 25 roku życia, to po prostu wolniej to się będzie wszystko spadało. Ale no, jeżeli ktoś myśli, że sobie przeżyje całe życie bezbólowo, nic nie robiąc, nie dbając o to ciało, jeszcze pracując siedząco, no to jest bez szans.
Podobno okres gwarancji człowieka kończy się po 40 roku życia.
No to jeszcze też zależy, tak, od trybu życia, co wprowadza, jakie pożywienie, jakie płyny.
I w jakich ilościach. Tak, tak? Wspomniałeś o tym, że trening siłowy jest trochę demonizowany, wydaje mi się, że szczególnie w tych środowiskach kobiecych, że kobieta od razu myśli sobie, że no nie chcę być taka wielka, to po co mi siłownia, prawda? Wydaje mi się, że to też dużo od tego zależy.
Też. No to wszystko kwestia też programowania tego. Bo można to w taki sposób zaprogramować, żeby nie było przyrostów masy mięśniowej, ale żeby poziom siły szedł do góry. Ale tu, jeżeli chodzi o trening siłowy, no to głównie bym się skupił na dzieciach, bo panuje mit, kupa mitów.
Krzywe kręgosłupy, że dziecko nie urośnie i tak dalej.
Przede wszystkim, tak, że trening siłowy powoduje to, że dzieci nie rosną. To jest bajka. Że niszczą się stawy, tak. Jeżeli dzieciak skacze, to przyjmuje na swoje stawy, gdzie grawitacja 9,8 jest, to prawie 10 razy tyle, co waży, tak. Czyli jak dzieciak waży 20 kg, skacze, no to 200 kg na jego stawy idzie. Nacisku. Więc tak naprawdę jak trening siłowy powoduje to, że dzieci nie urosną, jest szkodliwy, no to powinniśmy zakazać dzieciom skakać. Między innymi.
Bo to trening siłowy, bo to dużo osób rozumie przez definicję treningu siłowego, sztangę,
tak,
wyciskanie na klatę, ciężary, a to niekoniecznie oznacza tylko wyciskanie na klatę, na płaskiej ławce.
To kwestia poziomu startowego, poziomu siły, tak? No bo jeżeli jest osoba, która ma problem z panowaniem nad własnym ciałem, no to nie damy albo damy mu bardzo niski tonaż, tak, do dźwigania. Ale jeżeli ktoś pięknie panuje nad ciałem i nie wiem, damy mu sztangę 5 kg i on jest w stanie 50 razy ją wycisnąć, no to dla niego to żaden bodziec jest, tak, siłowy. Więc to wszystko zależy mocno od jednostki. Jeżeli chodzi o pracę nawet w reprezentacji, w jaki sposób tam się dostałem, to tak naprawdę wpadł w moje ręce filmik z Akademii Arsenalu, gdzie te dzieci właśnie dźwigały, uprawiały dwubój, czyli rwanie, zarzuty, podrzuty, plus trening właśnie siłowy, i pokazałem to trenerom i pokazałem, w jaki sposób ja pracuję, że to wszystko już kilka lat u siebie robię, no to oczy dopiero w taki sposób otworzyli, że można w taki sposób pracować.
No właśnie, i też, bo do Polski wydaje mi się, że to dopiero zaczęło funkcjonować od jakiegoś czasu. Fizjoterapeuci, trenerzy od przygotowania motorycznego, a wydaje mi się, że za granicą to już było bardzo, bardzo dawno, i później jak idzie piłkarz z Polski młody do klubu z zachodu, do Niemiec na przykład, to potem w każdym wywiadzie jest to samo. Także nigdy tak ciężko nie trenowałem,
że,
jak teraz.
Ledwo schodzi z
boiska. I pół tak. roku potrzebował na to, żeby zaadaptować się w ogóle do obciążeń i intensywności.
Jeszcze trzeba dodać, że jeszcze między innymi kontuzja jakaś ciężka wystąpiła, tak, bo też się rwą bardzo mocno.
Dokładnie.
Arek Milik też tam krzyżowy zerwał, jak do Bayer Leverkusen poszedł. Teraz Białek w Wolfsburgu też krzyżowy miał zerwane. O czymś to świadczy, krótko mówiąc.
Nie, tak, ale pocieszające jest to, że to wchodzi. Nie. Późno, ale wchodzi.
Ale to faktycznie, tak Bartek mówi, że przecież ja pamiętam jeszcze, jak ile, 5 lat temu w piłce nożnej nie było, w ogóle nikt nie mówił o trenerach przygotowania motorycznego czy trenerach siłowych, a teraz to faktycznie, już nawet nie mówię w kontekście naszych reprezentacji młodzieżowych i seniorskiej, ale takich zespołów młodzieżowych, gdzie ten trener albo jest siłowy, albo jest trener, który ma jakieś tam doświadczenie albo przygotowanie motoryczne, że faktycznie to wszystko wchodzi. I czy twoim zdaniem, jakby jakie to ma znaczenie w kontekście wychowania tego młodego zawodnika?
No ja pierwsze szkolenie robiłem w 2015 roku, a tak naprawdę już nad sobą pracowałem Gdzieś to był pewnie 10, 11 rok, jak w Łomży trener Dymek był i z nim był trener Zienkiewicz. Tak? Dzisiaj trener Piotr jest w pierwszej drużynie Jagiellonii i to był taki... to była osoba, która po prostu pchnęła mnie w tym kierunku, zainspirowała. Też jak gdyby polubiłem tą pracę nad tym ciałem, no ale... to tak jak gdyby w tej jak byłem zawodnikiem, nie znalazłem żadnej takiej osoby, to tutaj jako trener, to właśnie trener Piotr był zawsze taką osobą, która świadomie, nieświadomie, ale pomagała, pchała do przodu i tak naprawdę dzięki niemu cały czas się rozwijał.
On już wtedy był tym trenerem przygotowania motorycznego, tak?
Tak, tak, tak.
W tym kierunku się rozwijał, tak?
Tak, tak, tak. Trener Piotr akurat z lekkiej atletyki pochodził, ale pierwszy raz doświadczyliśmy treningu siłowego właśnie za niego i później była ogromna różnica, tak? Tak jak trenowałem w seniorach, a przygotowania miałem w seniorach schodziłem na mecze do juniorów, to po prostu był taki komfort psychiczny, fizyczny w takim graniu, że było mega łatwo.
To wrócę do tego jeszcze, że Polacy nie są przystosowani do dużego wysiłku na tym najwyższym poziomie. Dlaczego w Polsce tak lekko się trenuje?
Czasami jest jakiś decydent na jakimś tam stanowisku gdzieś wyżej w akademii, który właśnie tam się nasłuchał, na przykład, że trening siłowy, że dziecko nie urośnie. No i wierzy w to. A trenerzy próbowali go przekonać, się nie udało, może być zamknięty, albo boją się z nim rozmawiać na taki temat i po prostu robimy to, na co nam pozwalają, tak.
Czyli co, to jest kwestia edukacji gdzieś, tak?
Tak.
Złej edukacji.
No między innymi tak.
Ty mówisz, mówimy o tym, o pracy u podstaw, tak, od dołu, a też chodzi o zmianę tego myślenia od góry, tak, u osób, które są decyzyjne i faktycznie tego brakuje, no bo, tak mówisz, mówimy, wcześniej brakowało tego podkreślania, tak, treningów motorycznych, a przecież 5-6 lat temu nie było, teraz mamy, a osoby, które są decyzyjne, są cały czas te same, tak naprawdę.
Dokładnie.
U góry, więc kwestia tego, żeby tak naprawdę przekonywać te osoby, które o tym decydują.
Zbigniew Bonie grał dobrze w piłkę bez trenerów przygotowania motorycznego, on się nauczył na podwórku.
Nie, wiesz, ale no, jeśli chodzi o reprezentację, to akurat z tego, co ja tutaj widzę i też wiem, no to ci trenerzy mają tak na tyle dużą dobrowolność, że sobie sami dobierają sztab szkoleniowy.
Tylko wydaje mi się, że jeżeli chodzi o reprezentację, to już jest trochę późno, jeżeli chodzi też o polskie kluby seniorskie, tak, to gdzieś powinno się zacząć od tych najmłodszych lat, tak mi się wydaje, żeby przystosować się do dużego wysiłku.
No dokładnie, no. Praca musi być z małymi dziećmi dobrze prowadzona, a później już tam w seniorach po prostu jest pielęgnowanie. W seniorach nie ma czasu na jakąś tam większą pracę, powiedzmy na tym szczeblu profesjonalnym, bo tam 3 mecze przegrywasz i cię nie ma. Po prostu zwalniają trenera, następny przychodzi i liczy się tylko wynik. No, Raków jest tutaj, że tak powiedzmy, rodzynkiem, gdzie ten klub ma jakąś tam wizję, od iluś lat jest fajnie budowany i są tego efekty.
Ale to był też klub budowany trochę bez żadnej presji, prawda? Bez presji wyniku, tak jakby. Na przykład w takiej Legii Warszawa nie mają takiego komfortu, o jakiś tam długi proces, czy w Lechu Poznań.
To znaczy presja wszędzie jest tam, gdzie
jest o pieniądze.
Tak, gdzie duże pieniądze wchodzą w grę, to faktycznie, tak, no wszędzie tak, jesteś tak rozliczany z tego.
No ale mimo wszystko, no na warunki polskie, no to jest fenomen.
Tak, ale to tak jak mówisz, i tu mamy proces, czy tą ścieżkę, którą Raków przeszedł chociażby od pamiętnego meczu z UKS-em, gdzie wygrywaliśmy w Pucharze Polski 2-1, do momentu, w którym tak naprawdę prawdopodobnie będzie mistrzem Polski.
Tak,
więc faktycznie
to są różnice.
Wszystko można zrobić. I prezes Rakowa nawet sam mówił, że on buduje zespół pomimo braku stadionu, a nie dzięki stadionowi, który
tak,
jest.
Ale zostawmy Raków, bo to jest bardzo daleko stąd. Reprezentacja Polski do lat 16. Jak ty widzisz na tych najzdolniejszych w swoim roczniku Polaków, to widzisz faktycznie, że Polska idzie w dobrym kierunku, że to są chłopacy, którzy za X lat mogą stanowić o sile polskiego futbolu.
Tak, jeżeli byśmy wyeliminowali czynnik urazu i czynnik niemądrych decyzji życiowych, no to podejrzewam, że każdy z nich by grał w minimum ekstraklasie. Bo umiejętności piłkarskie mają naprawdę na wysokim poziomie. Każdy ma mega przyjęcie, podanie, strzał. Po prostu aż miło się na nich patrzy. Jest to bardzo przyjemne dla oka. Tylko tak jak mówię, no, urazy, mogą, brak pracy nad sobą dodatkowej, no i pójście w jakieś tam głupie rzeczy.
A jeżeli chodzi o tą motorykę, która później okazuje się, że bardzo często zawodzi na zachodzie, i to od czego ty jesteś w tej kadrze?
No to możemy się cofnąć do czerwca Mistrzostwa Europy do lat 17, mecz z Francją. 6-0? Nie robimy sztycha. Nie jesteśmy w stanie fizycznie powalczyć.
Dokładnie.
I to po prostu widać, tak? U nas w reprezentacji tego ma nie być, także chłopcy pracują. Ci, co nie mają w klubach planów siłowych, to po prostu ja im to programuję i realizują, wysyłają filmiki. Aha. Też między świętami teraz, a Sylwestrem. Ci, którzy po prostu są ambitni, mają chęć wychodzenia ze strefy komfortu, przyjadą do mnie też, żeby potrenować, żeby to zobaczyć, wszystko dograć dobrze. No i...
I z ciekawości, ilu takich zawodników przyjedzie?
4.
No i tak sporo, tak? Z całej Polski, jak chłopaki zbierają się do Łomży, żeby potrenować.
Wiesz, nawet nie chodzi o sam fakt przyjechania, tylko tak jak Adrian mówił
determinacji.
O kwestii determinacji tego i chęci tego rozwoju, tak? Pomimo tego wolnego okresu.
A to też... jesteś dobrym przykładem dla ludzi z Łomży, którzy się interesują sportem, że niekoniecznie musisz być z wielkiego ośrodka, z Warszawy, z Poznania, żeby trenerem być reprezentacji Polski, tak? Co prawda w młodzieżowej, ale to jednak wciąż jest duża nobilitacja.
No, zgadza się. No, jak gdyby ta praca w reprezentacji tak przyszła, że tak powiem, nagle, gdzie już odchodziłem od sportu, przez to, że widziałem, że wkład lokalnych sportowców jest tak mały, że to się nie może udać. Po prostu nie widziałem sensu, więc bardzo mocno poszedłem w kierunku takim medycznym, czyli przygotowanie do operacji, wzmacnianie po operacji, bo takie osoby są zdeterminowane, żeby po prostu wrócić do pełnej sprawności. A ich nie trzeba motywować.
Właśnie to jest ciekawa rzecz, co powiedziałeś, że brak motywacji, determinacji lokalnych sportowców. Co to oznacza?
No to oznacza, że takie minimalne podejście, że coś tam zrobimy dodatkowo, czyli na przykład przyjdziemy, zrobimy trening siłowy, no ale już na przykład Micha jest zaniedbana. W sobotę pójdę na imprezę, się nie wyśpię. No
czyli to... mają państwo odpowiedź, dlaczego Łomża w sporcie nie osiąga sukcesów na skalę ogólnokrajową?
Po ale prostu to już rozmawialiśmy chyba o tym z Tomkiem Staniurskim.
Ale to nie tylko jak gdyby problem Łomży.
No. No, że kwestia, ale mówimy tutaj o Łomży. Kwestia tego, co jest po treningu. Nawet przecież trener Papszun w jakimś tam wywiadzie czytałem, też mówił, że gdzieś to, no, zwieńczeniem tego całego tej wypowiedzi było to, że niezwykle istotne to jest to, żeby ten zawodnik też żył piłką, żył sportem, nie w trakcie treningu, ale też pomiędzy treningami. Tak? Tu nie chodzi o to odbijanie piłki, o to przespływowo ściany, ale o kwestie, jak mówisz, o dbanie, o dietę, o szeroko rozumiane dobre prowadzenie się, tak? Też o tak naprawdę brak tych używek i tak dalej. Tak? Więc też to dla młodego człowieka może nie jest tak istotne, ale to faktycznie jest bardzo
brać
ważne.
Nie używki, a odżywki. Jak dostałeś się do tej kadry? Bo to też jest ciekawe, trochę wspomniałeś o tym, ale jak ten proces wyglądał, że trafiłeś do tej reprezentacji?
Wcześniej wspomniany trener Piotr Zienkiewicz, jak gdyby polecił mnie na zgrupowanie, tam chyba było Letnią Akademię Młodych Orłów, gdzie pojechałem. Później chyba po prostu brakowało im trenerów, się do mnie odezwali na Zimową Akademię Młodych Orłów, gdzie pojechałem. Już tam był koordynatorem tego projektu trener Zalewski. Był na tym zgrupowaniu właśnie trener Lasocki, który prowadzi tą kadrę do lat 16. No i tam po prostu zacząłem mówić, no.
Okay.
Dzielić się swoją wiedzą. I to po prostu, tak.
Czy to też jest dla ciebie teraz bardzo dobra szansa, żeby wypłynąć na jeszcze szersze wody, tak? No fajnie zacząć od kadry U16, a potem tak naprawdę te ścieżki masz teraz bardzo otwarte przed sobą.
To znaczy nie patrzę pod tym kierunkiem, bardziej się skupiam, żeby po prostu się rozwijać, stawać się lepszym trenerem, więcej wiedzieć, szybciej usprawniać, wyłapywać szybciej te słabe ogniwa. Gdyby taki rozwój, tak? To jest najistotniejsze i tak zawsze w moim życiu tak kierowałem się tym rozwojem, nie tam, że jakieś ciśnienie na coś miałem, tylko właśnie, żeby się rozwijać i tak wierzyłem, że coś przyjdzie, tak? No i tak pomału to przyszło. Czy coś większego przyjdzie? Nie wiem.
Się okaże.
Nie wiem, się okaże, ale no, jak gdyby chce być, wiedzieć więcej, być lepszym, iść do przodu.
Tak, wspominałeś też, że bardzo ważne jest to, żeby zaopiekować się tymi dziećmi od samego początku. Taki włom, że istnieją sportowe przedszkola, jest coś takiego.
Tak.
Tak i na czym to polega?
Sportowe przedszkola? Mhm. To akurat mój kolega prowadzi, dwóch kolegów, trener Siderski i Kamienowski. No to są zajęcia ruchowe, tak. Tam dzieci raz w tygodniu mają 40-45 minut zabawy ruchowej.
Czyli wiem, że są takie możliwości, żeby czy to zaprowadzić dziecko do sportowego przedszkola, czy tutaj do Adriana, do ośrodka, gdzie nawet trzylatek już trenuje siłowo.
Jeżeli chodzi o zajęcia w sportowym przedszkolu, to są zajęcia w godzinach przedszkol, po prostu, czyli rodzic nigdzie nie musi nikogo wieść.
Tak, jak widziałem, że tam właśnie trenerzy przyjeżdżają nawet do samego przedszkola i prowadzą zajęcia.
Tak. U nas już jest stricte, jest to po zajęcia są popołudniowe. I no już to wymaga od rodzica, że trzeba tyłek ruszyć.
Chcę powiedzieć właśnie, że tutaj kluczowe jest zaangażowanie samego rodzica, bo mówimy o dzieciach, które jakby same nie przyjdą, tak?
Tak, tak. Nie, no po prostu już teraz też trafiają do nas dzieci, które są wiotkie, czyli te napięcie mięśniowe jest zaburzone, więc dla nich takie zajęcia to jest must have.
No ale twoim zdaniem zmienia się te podejście, zaangażowanie tych rodziców w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu, czy jednak jest gorzej? Czy to dotyczy tylko konkretnej grupy osób?
Ciężko powiedzieć. Na pewno mamy kult matki teraz. Bardziej matki przejmują inicjatywę w tej kwestii.
Ale to i u Cristiano Ronaldo postać numer jeden mama. U Kyliana Mbappé mama. U Rabiot mama. Więc tak, mama odgrywa bardzo ważną rolę w tym wszystkim.
Że jeszcze troszeczkę trudniejsze środowisko mieli. Trudniejsze warunki do rozwoju, do wychowywania się. Dzisiaj jest bardzo lekko i przyjemnie tym dzieciaczkom, że tak powiem.
Tak.
A mamusie chcą, żeby jeszcze było lżej. I tak, kurczę, nawet masz fajne później, nie wiem, 14-15-latka, gdzie on, kurczę, no fajnie w piłkę gra, motorycznie fajnie wygląda, ale mentalnie jest, kurde, krzykniesz na niego i on już głowa schowana w piach jak struś. No i na samym głaskaniu daleko nie pojedziesz, bo prędzej czy później, zwłaszcza w piłce nożnej, gdzie jest specyficzna szatnia, gdzie trenerzy nie głaszczą zawodników, tylko potrzebują takich, że tak powiem, żołnierzy, który wchodzi, robi swoją robotę, daje coś drużynie, wygrywamy, jedziemy dalej. I teraz, teraz wyobraź sobie, że masz 25 gości do głaskania, żeby oni, żeby z nich wydobyć potencjał, maksimum z nich, no to musisz być tylko trenerem. Czyli na zachodzie mogą tak się bawić. Na pewno nie na szczeblu, podejrzewam, druga liga w dół.
Tak, więc jak słuchają nas o rodzice, to zachęcamy tutaj, żeby zgłosić się do Adriana, bo masz swoje konta społecznościowe, tak jak każdy, więc można dziś się skontaktować z tobą.
Tak, na Instagramie jesteśmy jako podwórkowy futbol, bo tak się nasz klub nazywa. I jako ośrodek rozwoju sportowca, albo po prostu jako Mleczek Adrian się można zgłosić.
Tak, więc zachęcamy do tego. Messengera. I na koniec, czego życzyć tobie?
Zdrowia, motywacji i chęci do działania.
Tak, i wesołych świąt przy okazji. I państwu również życzymy wesołych świąt, bo słyszymy się dopiero właśnie po świętach, więc wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Kłaniamy się nisko. Dziękuję za rozmowę. Adrian Mleczek był naszym gościem.
Wesołych świąt.
Do usłyszenia.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.